Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Historia świata w świetle usprawiedliwienia. Upadek przez Adama. Zbawienie w Chrystusie. Takie znamienne nagłówki dają różni bibliści fragmentowi listu do Rzymian, który dzisiaj chcemy studiować. Przeczytajmy ten tekst biblijny, począwszy od 12 wiersza 5 rozdziału listu do Rzymian. Tak więc przez jednego człowieka grzech pojawił się na świecie, a w ślad za grzechem śmierć. Tak samo śmierć przyszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Grzech był na świecie jeszcze przed ogłoszeniem prawa mojżeszowego, a tam, gdzie nie ma prawa, nie można stwierdzić grzechu. A przecież śmierć od czasów Adama aż do Mojżesza miała władzę nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, wzór mającego nadejść nowego Adama. Lecz inne są następstwa upadku Adama, a inne działania łaski. Jeżeli bowiem przez upadek jednego człowieka umarło wielu ludzi, to łaska, którą Bóg obdarza wielu za sprawą tego jedynego człowieka, Jezusa Chrystusa, jest daleko obfitsza. Inna jest także sprawa daru Bożego, a inny skutek grzechu jednego człowieka. Wyrok bowiem za jeden upadek przyniósł potępienie wszystkim, natomiast dar łaski przynosi usprawiedliwienie wielu upadków. Jeżeli przez upadek jednego człowieka zapanowała na świecie śmierć, to ci, którzy otrzymują obfitą łaskę i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu dzięki temu jednemu, Jezusowi Chrystusowi. A jak upadek jednego człowieka sprowadził potępienie na wszystkich ludzi, tak dzieło sprawiedliwości wykonane przez jednego, Jezusa Chrystusa, przyniosło w darze usprawiedliwienie niezbędne do życia. Jak zatem na skutek nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu ludzi stało się grzesznikami, tak dzięki posłuszeństwu jednego, Jezusa Chrystusa, wielu stało się sprawiedliwymi. Gdy prawo zostało wprowadzone, przepełniła się miara przestępstwa, a gdy rozplenił się grzech, jeszcze obficiej zaowocowała łaska. Jak zapanował grzech, a z nim śmierć, tak zapanowała łaska, a z nią sprawiedliwość, darząca życiem wiecznym przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten fragment listu do Rzymian należy do bardzo rzadko czytywanych i jeszcze rzadziej prawidłowo rozumianych fragmentów biblijnych. Treść całego urywka obca jest naszemu sposobowi myślenia, ale w tym właśnie jest sedno sprawy, że tak jak naszemu myśleniu obca jest treść tego fragmentu, tak całej Biblii, a więc i listowi do Rzymian, obce jest nasze ograniczanie chrześcijaństwa do wymiarów osobistych. Biblia od początku była księgą przeznaczoną dla całego świata. Bóg sam umieścił ją w centrum wszelkiej myśli. To dlatego mówi ona o obejmującym cały świat działaniu Boga i o Jego planie zbawienia całego świata, całej ludzkości. Czas już, żebyśmy odzyskali zdolność biblijnego myślenia, które nie polega na tym, że człowiek interesuje się wyłącznie swoim własnym zbawieniem, ale że chce pojąć potężne i wspaniałe plany Boga w odniesieniu do całego świata. Już na samym początku spotykamy tu pojęcie kosmos, czyli świat. Nie w takim jednak sensie, jak rozumiemy je dzisiaj. W tamtych czasach słowo kosmos stosowano często do świata ludzi, czyli do ludzkości. Apostoł Paweł ma na myśli właśnie to znaczenie słowa kosmos. Świat ludzi. Czytamy na początku, że grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Pod słowem śmierć rozumiemy oczywiście coś więcej niż śmierć fizyczną. Tej podlegają bowiem również ci, którzy przyjęli usprawiedliwienie, a tym samym mają życie wieczne. Jest ona również zagadką dla nauki. W żadnym wypadku nie można udowodnić, że śmierć jest koniecznością. U wielu roślin na przykład obserwujemy pewien rodzaj nieśmiertelności, w tym sensie, że kontynuacja życia następuje przez ciągłą odnowę. Odłamany pęd, zasadzony w ziemi, zaczyna żyć samodzielnie. nie ma żadnego rozsądnego i zasadnego powodu, który tłumaczyłby, dlaczego stałe odnawianie się niezbędnych dla życia komórek następuje tylko przez określony czas, a później powoli ustaje, aż do chwili, gdy cały organizm zawodzi. Doczesność naszego życia fizycznego pasuje jednak do grzesznego zepsucia naszego bytu. Z kolei fizyczne przemijanie jest tylko jednym z elementów śmierci cechującej całe nasze istnienie i działanie. Śmierć weszła w świat ludzi przez grzech, ponieważ grzech odebrał życiu ludzkiemu jego moc, prawdę i chwałę. Egzystencja bez Chrystusa w ogóle nie jest życiem. Jest raczej bytowaniem poddanym próżności, czyli nicości, bezsilności i daremności. Apostoł podkreśla dlatego, grzech i śmierć przyszły przez jednego człowieka. W Nowym Testamencie nigdzie nie wspomina się o grzechu pierworodnym. Ludzkość pojmowana jest jednak jako wielka organiczna jedność. Kiedy Adam swoim upadkiem w grzech zerwał opartą na zaufaniu i posłuszeństwie więź stworzenia ze Stwórcą i wybrał samowolne życie bez Boga, nieuniknioną konsekwencją tego stało się, że ludzkość, której dał początek, żyła odtąd w grzechu. Wyraźną tego oznaką jest śmierć, która panuje nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, pisze apostoł. Jednak grzech nie jest po prostu losem, nie jest chorobą, na którą zapadamy bez własnej winy. Apostoł podkreśla wyraźnie, władzy śmierci podlegają wszyscy, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy są grzesznikami. Ludzką logiką nie jesteśmy w stanie pojąć w sposób właściwy rzeczywistości. Nasz grzech zawiera dwa elementy. Nieuchronnie istniejącą winę ludzkości, która jako całość zasadniczo trwa w stanie bezbożności i wrogości wobec Boga, oraz osobistą winę każdego z nas. To jest nasze bezustanne działanie przy współudziale naszej woli i zgodnie z wolą całej ludzkości zwracające się przeciwko Bogu. Wprawdzie nie popełniamy takiego samego błędu jak Adam, bo nie rodzimy się jako ludzie, których na początku cechuje taki stosunek do Boga, jak pierwotnie cechował Adama, a dopiero po jakimś czasie, wskutek takiej samej decyzji, jaką podjął Adam, odrywamy się od Boga i zwracamy przeciwko Niemu. Nie, my już rodzimy się jako grzesznicy. Z drugiej strony jednak, tak jak Adam, z własnej woli wybieramy życie bez Boga, bo wydaje się nam, tak jak Adamowi, że sami najlepiej pokierujemy swoim życiem, że najkorzystniej dla siebie poukładamy je, że urządzimy swoje życie tak, że będziemy szczęśliwi. Apostoł dowodzi, jak błędne jest takie rozumowanie. Apostoł Paweł porównuje Adama z Chrystusem, ale to porównanie nie dotyczy tylko Adama i Chrystusa. W grę wchodzą dwa związki, dwa połączenia, jakie ma chrześcijanin z Adamem i z Chrystusem. Z naszego związku z Adamem bierze się w nas moc grzechu, moc, z którą stale mamy do czynienia. Paweł nie zaprzecza realnej obecności grzechu. Nieposłuszeństwo Adama ściągnęło na ludzkość wielkie nieszczęście. Apostoł nie lekceważy tego faktu. Mówi jednak, że ścisłość naszego związku z Chrystusem wprowadza na teren naszej walki z zasadą grzechu nową zasadę. Jest to zasada łaski. Urywek ten podkreśla, że zabezpieczenie Boże w Jezusie Chrystusie jest aż nadto wystarczające do tego, byśmy mogli się wyzwolić od problemów płynących z naszego związku z Adamem. Nasz związek z Chrystusem daje nam możliwość zwycięstwa nad grzechem. Apostoł pisze, jeżeli przez upadek jednego człowieka zapanowała na świecie śmierć, to ci, którzy otrzymują obfitą łaskę i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu dzięki temu jednemu, Jezusowi Chrystusowi. Jak na skutek nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu ludzi stało się grzesznikami, tak dzięki posłuszeństwu jednego, Jezusa Chrystusa, wielu stało się sprawiedliwymi. Porównanie postaci Adama i Chrystusa służy apostołowi do wykazania nam tym pewniejszego zwycięstwa Bożej łaski nad grzechem. Stanowi to zresztą główną myśl jego wywodów zawartych w omawianym urywku biblijnym. Ponadto wyrażona jest w nich jak gdyby zachęta i dodanie otuchy. Paweł zapewnia Rzymian, a zarazem i nas, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest bardzo korzystna. Obfitość Bożej łaski zapewnia nam zwycięstwo nad grzechem. To zwycięstwo zależne jest jednak od naszej więzi z Chrystusem. Zależy ono od naszej osobistej reakcji na dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa. Potężna, zwycięska łaska Boża związana jest ściśle z Chrystusem, który przelał swoją krew na krzyżu. Apostoł Paweł pisze: przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Zasadniczą regułą Bożego działania jest to, że Bóg nie stwarza wyizolowanych jednostek, których nic nie łączy i z których każda kierowana jest przez Boga oddzielnie, ale organicznie ze sobą związane gromady ludzkie, których istota i forma życia pochodzą od jednego sprawcy. Dlatego apostoł wiele razy podkreśla: przez jednego, dla wielu. Tę regułę Bożego działania powinniśmy i my, współcześni indywidualiści, nauczyć się przyjmować na nowo, jako fakt. Paweł chce wyraźnie pokazać, że szale wagi nie ustawiły się tu w idealnej równowadze, ale że po stronie łaski Bożej występuje wielka, dominująca przewaga. Ważne jest, byśmy i my, małoduszni, oszczędni, na nowo to zrozumieli i przyjęli. Nie jest prawdą, że Bóg z trudem tylko i w ostatniej chwili, jak gdyby, ratuje grzeszników. Nie. Jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar poprzez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Łaska Boża ma przed sobą morze grzechu i nieprzeliczoną rzeszę winnych, zepsutych ludzi, a mimo to nie ulega przemocy grzechu, ale rozprawia się z nim, bo taką posiada moc, że przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków, podkreśla apostoł. Jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Trzeba, abyśmy zdawali sobie sprawę z całej mocy Bożej łaski. Nie polega ona na przechodzeniu do porządku nad grzechem, ani na zamykaniu na grzech oczu. W tak żałosny i mylny sposób rozumieją ją zarówno tysiące wrogów, jak i przyjaciół Ewangelii. Obawiając się takiego właśnie zniekształcenia sensu dobrej nowiny, już na początku listu Paweł pisał o sprawiedliwości Bożej, a zarazem o łasce i o miłości. I teraz, wymieniając dar obfitości łaski, eksponuje myśl o usprawiedliwieniu ku życiu, aby podkreślić, że utrzymana zostaje w mocy cała surowość Boga. Przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Nie jest to jednak bynajmniej błędne mniemanie zaprzeczające Bożej miłości, ale ważna prawda o świętym Bogu. Bóg nie może tolerować grzechu. Mówiąc o łasce, Paweł nie stroni od prawniczych wyrażeń, używa ich świadomie. Wyrok, który zapadł na wszystkich z powodu upadku jednego człowieka, może być uchylony tylko poprzez dzieło usprawiedliwienia jednego dla wszystkich. W punkcie centralnym dzieła pojednania apostoł Paweł umieszcza posłuszeństwo Jezusa. Pisze: bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jest pewne, że już teraz istnieje usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, życie wieczne i pewność zbawienia. Ale apostoł obejmuje spojrzeniem cały Boży plan wobec świata. Jego zakończeniem będzie postawienie nas przed obliczem Boga, o czym apostoł pisze również w innych listach. Wtedy wszystko zostanie objawione, a wspaniały owoc posłuszeństwa Jezusa ukaże się w całej wielkości. Wielu stanie przed Bogiem jako sprawiedliwi. Historia zbawienia osiągnie swój cel. Możemy prześledzić całą historię świata, śledząc przebiegającą przez tę historię gigantyczną linię. Ciągnie się ona od Adama, od pradziejów, aż po centralny punkt historii, po Chrystusa, sprawcę nowej ludzkości, ludzkości, która w dopełnionej przyszłości, w wieczności, odzyska w pełni chwałę Bożą. Adam i Chrystus stanowią przeciwieństwo, choć zarazem jeden jest jak gdyby obrazem, modelem drugiego. Adam pod wpływem szatana chciał być jak Bóg, więc Jezus nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Adam wybrał niezależność od Boga. Jezus wybrał krzyż. Adam był nieposłuszny. Jezus był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. To przyniosło nam ratunek, zbawienie. Pozwoliwszy nam spojrzeć na Boży plan obejmujący cały świat, apostoł kończy rozdział słowami w szczególny sposób wyrażającymi prawdę Ewangelii. Słowami, które ukazują, czym ona właściwie jest. Apostoł pisze, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z tych słów bije radosna pewność zwycięstwa i silne przekonanie o potędze Bożej łaski. Przekonanie, które daje odwagę otwartego spojrzenia na królestwo grzechu i śmierci. Czy my też w taki sam sposób zwiastujemy Ewangelię? Czy z równą pewnością przeciwstawiamy rzeczywistości grzechu i śmierci nieskończenie górującą nad wszystkim łaskę? Czy może w gruncie rzeczy już dawno skapitulowaliśmy i co najwyżej próbujemy odebrać nieco łupów zagarniętych przez grzech i śmierć? Jeżeli tak, to trzeba, abyśmy na nowo odczytali głoszoną przez Pawła Ewangelię o wszechmocnej i obejmującej cały świat Bożej łasce. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, zapewnia apostoł. Bóg jest Bogiem przebaczającym. Czy zatem po przeczytaniu tego rozdziału listu do Rzymian nie nasuwa się nieodparty wniosek o powszechnym pojednaniu? Prawda, są tu zdania podbudowujące logicznie tę myśl. W wierszu 18 czytaliśmy, jak apostoł, porównując Adama i Chrystusa, pisał o wszystkich ludziach. Jeśli absolutną prawdą jest, że upadek Adama przyniósł wyrok na wszystkich ludzi, to równie absolutną prawdą musi być i to, że przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. Ale zastosowanie takiej logiki jest właśnie błędem. To oczywiste, że skoro oprócz wiary nie wymaga się niczego więcej, żadnych czynów, osiągnięć, zasług, usprawiedliwienie ku życiu rzeczywiście jest dla wszystkich ludzi, jest darem Bożym. I apostoł z żarliwym zapałem wszystkim je ofiarowywuje. Jednakże usprawiedliwienie było i jest związane z wiarą. Choć przez dzieło Jezusa usprawiedliwienie ku życiu przyszło dla wszystkich ludzi i wszyscy mogą je otrzymać, to jedynie wierzący mają je naprawdę. Pamiętajmy, nie ma czegoś takiego jak wiara ludzkości. Bogu chodzi o osobistą wiarę każdego z nas. Chodzi Mu o Twoją i moją wiarę. Czeka, drogi przyjacielu, także na Twoją decyzję. Czy wierzysz Mu? Czy Mu ufasz?